Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, będący gościem pastora Nachtmana, Mariusza Nachtmana, bo to tak nieładnie, bez imienia. Witam wszystkich.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
No właśnie, a dzisiejszy temat jest bardzo tematem podnoszącym krew, jak to mówi się? Ciśnienie w żyłach, ciśnienie dożylne, tak? Powyżej bariery 140/90, a zatem powoduje nadciśnienie. Kłótnia i gniew chrześcijanina. I tak, jak ja się już przygotowałem do tego tematu, no Sławek tam w chrześcijaństwie niby dłużej przebywa już, to taki raczej opanowany. Powiedz mi, Mariusz, czy ja jestem punktualny?
No, z moich doświadczeń, jak się ze mną umawiasz, to za każdym razem jesteś punktualny.
Solidny jestem?
No nie znam się na tyle, żeby tak powiedzieć, ale w kontaktach ze mną i to, co robisz, prezentujesz swoją osobą, oceniłbym ze szczerością, że jest to solidne.
No i ty słuchaj mnie. Ja ten temat tutaj kłótnie, gniew chrześcijanina przygotowuję. I wymyślam jakieś bzdurne pytania, odrealnione od życia. Aż tu nagle zdarza się sytuacja. Umówiłem się z ciotką i mówię tak. Jadę do mojego taty robić elektrykę. O 14. Droga ciociu, przywiozę ci zdjęcia, które dla ciebie wydrukowałem. Po godzinie 16 dzwonię do cioci, a ciocia do mnie mówi: Sławek, ja już idę spać, jestem zmęczona. Ty mi nie powiedziałeś, o której ja przyjdę. O której przyjdziesz. Jak wtedy uderzył gniew. Ja powiedziałem: jak to? Ona mówi: nie powiedziałeś, kiedy przyjdziesz. Ja mówię: wiesz co? Ty masz rację. Chociaż nie masz racji, bo jesteś starsza. I strasznie wybuchłem gniewem. I teraz te wszystkie moje takie pytania syntetyczne, gdzieś tam wymyślone, stały się rzeczywiście nieaktualne w obliczu pytania takiego. Czy chrześcijanin może czuć gniew? Czy chrześcijanin może się z kimś kłócić?
No, oczywiście.
Czy chrześcijanin to człowiek?
No, chrześcijanin to człowiek.
A ta moja reakcja, wiesz, ona mnie tak aż... Ja ci powiem, ja miałem te pytania do ciebie tu już przygotowane. Ja mówię: ludzie, ale mnie poniosło. Pastor Nachtman mówi mi, że jestem niepunktualny na przykład, nie? To jest taka typu sytuacja. A ja wiem, że jestem. Super firma, nie? Punktualna.
No,
i poczułem gniew.
Ludzie mają swoje standardy, swoje upodobania. No i to też trzeba zrozumieć, tak? I często ludzkie uwarunkowania wprawiają nas w złość i w gniew. Zadałeś pytanie, czy chrześcijanin może odczuwać gniew. Ja uważam, że nawet powinien, ponieważ gniew jest oznaką zdrowia psychicznego. Tak, jeśli coś nas gniewa, to znaczy, że mamy jakiś stosunek do tego. Oczywiście musimy rozróżnić gniew pozytywny, budujący, i gniew destrukcyjny, tak? Gniew, który nas niszczy, zżera, spala. Także to nie jest takie proste zagadnienie, ale życie pokazuje, że gniewamy się, i przykłady biblijne wielokrotnie pokazują nam, że ludzie wierzący, służący Bogu, wpadali w gniew.
Dobrze, dobrze, ale teraz tak, ten zbór Betesda cały, taki ładny domek, trawniczek, tulipany rosną i w ogóle, to jest miejsce, rozumiem, gdzie dojrzewają pomidory i ludzie są wiecznie szczęśliwi, jak na reklamie keczupu Pudliszki?
No, zdecydowanie nie.
Kłócicie się tu czasem? No, macie tu jakieś gniewy i spory?
Zdecydowanie mamy gniewy, mamy spory.
O, na przykład za zimno i za ciepło na sali. To są te wymyślone przeze mnie takie sytuacje. Albo na przykład młodzi się głośno strasznie wypowiadają, a starzy mówią: co cicho, cicho, spokojnie, nie?
No tak, to są pewne sytuacje, które jakby sprawiają jakiś dyskomfort, rozdrażnienie, co nie znaczy, że muszą prowadzić zaraz do kłótni i do sporów. Po prostu mamy różne upodobania, mamy różne style, preferencje. No i nie zawsze musimy ze sobą zgadzać, ale też musimy umieć żyć ze sobą nawzajem, znosić się w jakiś sposób w Bożej miłości, bo inaczej no, nie dałoby rady ze sobą istnieć. Ja posiadam żonę i czwórkę dzieci i bardzo często różnimy się w wielu kwestiach i ktoś by powiedział, że ze względu na to, że się różnimy i często kłócimy, tak, często sprzeczamy, wyrażamy różne opinie na swój temat, czy to oznacza, że mamy się rozejść i mamy... Każdy ma pójść swoją drogą? Oczywiście, że nie. Takie sytuacje rodzinne, zborowe, konfliktowe tak naprawdę mogą nas wzmocnić, posilić, scalić i pokazać, nad czym musimy jeszcze pracować, aby stać się bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa.
Niesamowite. Tu takie oczy zrobiłem, jak powiedziałeś, że się kłócisz z żoną i z dziećmi, bo tu tego nie zarejestrowało oczywiście sprzęt, bo kamery nie mamy. Ale takie oczy zrobiłem. Ale mówisz o Jezusie Chrystusie, o jakichś standardach, to ja mam tu pytanie od razu. które mi się kroi i szykuje. Czy Jezus czuł gniew i czy w swojej doskonałości nigdy się nie pokłócił i nie pogniewał?
Wiesz co, no czytamy...
A jaki był ten gniew Jezusa? I tu mam, patrz, przygotowany werset. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział i wersety 12-13. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich. Wyrzucił, nie? Którzy sprzedawali, kupowali ze świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarze gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Nie, te wersety, że policja przyjechała, straż miejska, to już nie czytam. No, Jezusa tam chcieli zamknąć za to.
Bardzo specyficzny sposób prowadzenia rozmów, zadając pytanie i sobie na nie odpowiadając. No ciekawe. Ale no masz rację, no jak, tak jak powiedziałeś, zacytowałeś konkretny przykład biblijny, no, z którego widzimy, że Jezus się wkurzył, rozgniewał.
No właśnie, no już Jezus się wkurzył, nie? Ale to co on miał? Rację? Czy był niby doskonały, bezgrzeszny? Tu tak się chrześcijanie zachwycają tym, no, Jezusem, dlatego... a patrz, on powywracał stoły, to mnie straż miejska by przyjechała, policja by spisała tego Jezusa, no.
No i do tego powiedziałem na początku, że gniew może być budujący albo destrukcyjny. Gniew nie jest oznaką grzeszności, nie musi być oznaką grzeszności. Gniew może być oznaką zdrowia psychicznego, tak? Człowiek, który nie gniewałby się, widząc, nie wiem, jak jeden człowiek zabija drugiego i nie miałby żadnego gniewu, albo patrząc, jak ktoś molestuje malutkie dziecko i nie wzbudziłby w sobie gniewu, to uważam, że taki człowiek nie jest zdrowy psychicznie, tak? Więc gniew w niektórych sytuacjach może być bardzo pożądany, bardzo zdrowy. Zacytowałeś, że Bóg się nie gniewa. To nie jest prawda, bo wielokrotnie w Starym Testamencie czytamy o tym, że Bóg się zagniewał.
Na Izraela, tak?
I zagniewał się bardzo mocno. I jego gniew doprowadził do odrzucenia Izraela nawet, tak? Mhm. Więc no, to, że ktoś mówi, że Bóg gniew nie jest Bożą cechą, no to przeinacza troszkę to. Bóg bardzo często gniewał się na swoje dzieci.
Ewangelia Marka, 3 rozdział, wersety 5 i 6. I spojrzał na nich z gniewem. To Jezus. Mhm. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy, zaraz naradzali się z Herodianami, jak go zgładzić. Ale co to znaczy, że słońce nie ma zachodzić nad naszym gniewem? List do Efezjan, 4 rozdział, werset 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I teraz tak, rodzina Nachmanów, czwórka dzieci, żona i nagle się tutaj kłócą, gniewają. I jak ten werset zastosować? Bądźmy praktyczni.
Bądźmy praktyczni. Na początku zaznaczę...
Macie prawo się gniewać?
Mamy prawo się gniewać. Mamy prawo się gniewać, ponieważ są, tak jak powiedziałem, sytuacje uzasadnione. Jeśli obiecałem coś mojej żonie, zawaliłem, nie zrobiłem, ona wyraża swój gniew, który jest dezaprobatą dla mojego złego, niewłaściwego postępowania. Jej gniew pokazuje mi, że zawiniłem i powinien mnie zachęcić do tego, aby przyjść, przeprosić i uporządkować swoje relacje. A więc w tym wypadku grzech jest bardzo, bardzo pożądany, wskazujący, napominający mnie i zachęcający do zmiany swojej negatywnej postawy. Z drugiej strony gniew też jest syndromem tego, że coś jest między nami nie tak. I dlatego należałoby usiąść i porozmawiać. I bardzo często właśnie w takiej sytuacji staramy się usiąść, porozmawiać, wyjaśnić sobie przyczynę gniewu. Wtedy jedna ze stron albo razem możemy się upamiętać, przeprosić i naprawić wyrządzoną krzywdę. I cytując ten werset, apostoł Paweł zachęca ludzi wierzących do tego, aby jak najszybciej, jak to jest możliwe, uporządkować swoje relacje, zaniechać krzywdy, nie wiem, zgasić ognisko gniewu, bo tak jak powiedziałem, gniew jest tylko objawem czegoś. To jest tak gorączka. Gorączka nie jest chorobą samą w sobie. Ona pokazuje, że coś jest z organizmem nie tak. I podobnie gniew jest syndromem emocjonalnym, który pokazuje nam, że coś jest nie tak. I rozpoznany w porę, właściwie załatwiony, może stać się dla nas wielkim błogosławieństwem, no albo chowany w sercu na dnie może spowodować, że
będziemy... Nieleczona gorączka, tak, prowadzi do choroby. a nieleczony gniew może prowadzić do...
Do korzenia goryczy, który potem pokala wielu.
Nawet do zabójstwa.
A nawet do morderstwa, o czym mówi nam Pan Jezus.
Dobrze, to w takim razie co mam zrobić, jeśli ktoś zawini przeciwko mnie? Czy postępowanie będzie różne, jeżeli to jest brat ze zboru, a na przykład niewierzący kolega ateista w pracy?
No, zdecydowanie.
To jest już pytanie kogoś, prawda?
Tak, zdecydowanie według mnie będzie to różne postępowanie, ponieważ Słowo Boże mówi nam, jak mamy się zachowywać w stosunku do ludzi wierzących, a więc do domowników wiary. Tak?
Czy to jest reguła Mateusza opisana w 18 rozdziale może? To o czym chcesz mi powiedzieć?
Nie, to nie jest reguła Mateusza. Reguła Mateusza jakby dotyka kwestii dyscyplinarnych zborowników. Natomiast ja mówię o takiej przyzwoitości, po prostu takim EQ emocjonalnym, tak, każdego człowieka, które no, jakby zachęca nas, żeby uporządkować nasze relacje. W jednej z przypowieści Jezus powiedział: jeśli idziesz do sądu ze swoim bliźnim czy z człowiekiem, postaraj się załatwić swoje sprawy, zanim tam dojdziesz. I o tym właśnie chciałem powiedzieć.
Bo możesz stracić więcej.
Tak, bo możesz stracić,
więcej. To nawet dzisiaj każdy z naszych słuchaczy wie, czym jest procesowanie się.
Tak,
zazwyczaj człowiek traci podwójnie, prawda?
Poza tym, no, kiedy kłócimy się w rodzinie, ma to dla nas inne znaczenie, tak? Ono dotyka nas bardziej osobiście, niż kiedy pokłócimy się, no nie wiem, z osobą, która przeszła nam przed samochodem na pasach i tam ją jakoś pogniewamy się na nią, tak? Pojedziemy 100 metrów dalej i zapominamy już o tym, co się wydarzyło i jakby to nie ma specjalnego znaczenia dla nas. Dlatego uważam, że rozwiązywanie problemów gniewu z osobą wierzącą, a więc domownikiem wiary i z osobą niewierzącą, no też jest różne i różnie na nas wpływa.
Mhm. A co mam zrobić, jeśli pewna siostra lub brat w zborze od kilku lat występuje przeciwko mnie, obmawia i zawsze głosuje przeciwko moim decyzjom?
No, w takim wypadku Słowo Boże zachęca nas, aby pozostawić swój dar na ołtarzu i iść do tej osoby i zapytać, co ma przeciwko nam, aby sprawę wyjaśnić. Jeśli ta osoba trwa w swoim uporze, robiąc...
No właśnie, jeśli się nie da.
W niewłaściwy sposób.
Pytanie.
Biblia zachęca nas, aby zastosować tak zwaną właśnie klauzulę mateuszową, którą zacytowałeś.
Ja przeczytam, dobrze? Dlatego, że nasi słuchacze mogą nie znać dokładnie tych wersetów. One są bardzo, można powiedzieć, grupą wersetów ważną dla chrześcijanina, bo regulują w sposób czytelny postępowanie w przypadku kryzysu. Z Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wersety 15 do 17. A jeśli zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch. Jednego lub dwóch. Dodatkowo. Aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, czyli kościołowi swojemu. A jeśli zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Co to znaczy?
No tak jak powiedziałem wcześniej, jest to reguła dyscyplinarna w stosunku do ludzi, którzy nie chcą się upamiętać ze swojego złego postępowania. I tutaj Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy najpierw starali się uporządkować sprawy w cztery oczy. Żeby nie obnosić się z cudzym grzechem, z cudzymi problemami, żeby nie rozpowiadać ich, ale sam na sam, o ile to jest możliwe, te sprawy wyjaśnić. Jeśli dana strona upamięta się, należy dziękować Bogu, być wdzięcznym za taką postawę i dążyć do pojednania, przebaczyć sobie nawzajem i starać się żyć w zgodzie. Natomiast jeśli ta osoba postanawia trwać w swoim grzechu, w swojej złej postawie, wtedy nie możemy tolerować tego, co złe, nie możemy dawać przyzwolenia, co niestety często się zdarza. Wolimy nie dotykać, że tak powiem, smrodu, bo będzie śmierdziało jeszcze więcej i po prostu staramy się go zamieść pod dywan, nie zwracać na to uwagi. Natomiast uważam, że to nie jest biblijna praktyka. W takim wypadku powinniśmy poprosić zaufaną osobę, mojego przyjaciela, przyjaciela tej drugiej strony, jako mediatorów, rozjemców, zabrać ich ze sobą i wspólnie razem przedstawić na tyle obiektywne fakty, które mogłyby doprowadzić do pojednania.
Mam takie wrażenie, że nie miałeś nigdy do czynienia z zapiekłymi konfliktami chrześcijańskimi. Ja już mimo swoich 37 lat kilka takich konfliktów widzę aktywnych i widziałem aktywnych. Niedawno jeden z moich przyjaciół, brat Tomek, w rozmowie telefonicznej powiedział, że niesamowicie urosła w oczach pewna osoba u niego, dlatego że po wielu latach sama przerwała takie milczenie, nawiązała kontakt z osobą, którą kiedyś się tam gniewała. Czyli jednym słowem nie jest to łatwe, ale teraz jest tak, takie pytanie, czy mam prawo nie chcieć społeczności z nieprzyjaźnymi braćmi? Mam prawo ich unikać i siadać w kościele w innej ławce? Czy ostracyzm byłby tu uzasadniony?
No, i znowu źle postawione pytanie, ponieważ...
No ale ludzie pytają, bo są ludźmi, nie?
Ponieważ Słowo mówi, że Słowo Boże zachęca nas do tego, aby się pojednać ze wszystkimi ludźmi, więc moglibyśmy powiedzieć, że podstawową moją powinnością było dążyć do pojednania, a nie do separacji, nie do jakiegoś rozdźwięku między nami. Powinienem dążyć, o ile to ode mnie zależy, aby mieć pokój ze wszystkimi ludźmi. Natomiast jest inną sytuacją, czy to oznacza, że za wszelką cenę, przymuszając się, muszę stwarzać pozory dobrych relacji. Oczywiście, że nie. Są ludzie, z którymi nigdy się nie dogadamy, są ludzie, z którymi nigdy nie będziemy mieli tak zwanej chemii, są ludzie, z którymi nigdy nie pojedziemy na wakacje, bo po prostu będziemy się z nimi męczyć. I ja nie widzę w Bożym Słowie zachęty do tego, abyśmy za wszelką cenę musieli, nie wiem, kogoś kochać. Biblia mówi, że są ludzie, których po prostu w miłości musimy znosić, tolerować, tak? Nie mieć ich za wrogów, ale to, że kogoś nie mam za wroga, nie znaczy, że jest moim najserdeczniejszym przyjacielem.
No właśnie, różnica brata-przyjaciel. Czy niewierzący może być przyjacielem, a zborownik nie?
Tak, uważam, że tak jest.
I to jest okej.
No uważam, że nie jest okej, bo...
Bo powinno być inaczej.
Bo powinno być inaczej. Najlepszym przyjacielem powinna być osoba wierząca, a nie osoba w świecie. Ale niestety często zdarza się tak, że no, bliżsi nasi znajomi są, mamy więcej bliższych znajomych w świecie niż w kościele, ponieważ ludzie w kościele widzą tylko nasze błędy, ułomności, słabości i zamiast nam pomóc je rozwiązać, to tylko wytykają palcem, widzą źdźbło w naszym oku, a belki w swoim nie widzą. No i to niestety przypadłość chrześcijańska. Widzieć wielbłąda, a przecedzać komara, tak? Mhm. Czy odwrotnie?
Dzwonię do Kowalskiego i pytam o numer Nowaka, wiesz, któregoś dnia. Nie, nie mam go w komórce. Ja mówię, jak to? Ale przecież to jest brat twojego zboru, prawda? Nie, to jest niemożliwe. Ja nie mam jego numeru. Ja nie chcę z nim rozmawiać.
Jak życie pokazuje, no jest to możliwe.
Nie, tak? Mam numeru w komórce, rozumiesz? Zapisanego, nie chcę z nim rozmawiać.
No, dla mnie to jest nic nienormalnego. Ja też mam osoby, których numeru w komórce swojej nie mam, chociaż są zborownikami tego kościoła. No, nasz kościół liczy sobie troszkę osób.
Ile osób macie?
No, w tej chwili mamy 97 osób.
Bardzo dużo. No.
Jest to średniej wielkości kościoła.
No na tyle dużo, ja mówię, średniej wielkości, ale na tyle dużo, że w takiej społeczności wydaje mi się, konflikty muszą występować. A zatem gniew, prawda?
Oczywiście. Spory. Mamy spory, różnice zdań. Mamy gniewy. Są ludzie, którzy muszą się upamiętać ze swojego nieprzebaczenia, złości, przykrych słów, plotkarstwa. Tak jak w każdym kościele, nas to też nie omija.
Rozumiem. Teraz tak, co chrześcijanin ma czynić z uczuciami gniewu? Niechęci, które rodzą mu się w sercu. Czy ma je zagłuszać? Jak to mówią niektórzy chrześcijanie, niby tak powinni zagłuszać, że zawsze ja nie lubię tego Iksińskiego, chociaż mi szkodzi i wiesz, tak zagłuszam.
No i uważam, że to jest...
A potem ląduje w szpitalu z depresją. O.
O to właśnie chodzi i to jest tak, widzę gorączkę, nic z nią nie robię, przyłożę sobie kawałek lodu. A gorączka pokazuje, że coś jest nie tak w organizmie.
Stan zapalny w organizmie.
Dokładnie.
Prawda?
I tak samo jest z gniewem. Gniew nie jest zły sam w sobie. Gniew tylko pokazuje, że coś mnie boli, że coś mi dolega. I teraz ten gniew może być uzasadniony albo nieuzasadniony. Jeśli jest to gniew nieuzasadniony, należy go porzucić, zostawić i się nim nie przejmować. Jeśli to jest gniew uzasadniony, to trzeba podjąć kroki, aby przyczynę gniewu no, rozwiązać, tak? Czyli iść porozmawiać, iść wziąć dwóch świadków, przedstawić to zborowi, przynieść to Panu Bogu w modlitwie, żeby Bóg dał jakąś mądrość, rozwiązanie.
Modlisz się czasem, Panie Boże, czuję taki gniew, pomóż mi coś z tym zrobić.
Tak,
dobra modlitwa?
Pierwsza rzecz, jaką robię, kiedy mam sytuację w gniewie, staram się przyjść przed obraz Pana Boga, pomodlić się, aby przede wszystkim pokazał mi prawdziwość gniewu. Dlaczego ja się gniewam? Czy to jest problem mój.
Słuszny gniew?
Tak, czy to jest mój problem, czy problem drugiej osoby, tak?
Rozumiem.
Bo często, tak jak powiedziałem, ktoś może mi powiedzieć przykrą rzecz, która jest prawdziwa, tak? Mhm. Ktoś mógłby mu powiedzieć, Mariusz, jesteś taki, taki i taki. Ja się mogę rozgniewać, ale kiedy klękam, mówię, Boże, ten człowiek miał rację, tak. Zawaliłem w czymś, obiecałem, nie zrobiłem, tak?
No i właśnie, bo czasem czujemy gniew, że ktoś nam wypomni. Na przykład Sławek, ty jesteś zbyt gadatliwy, mi powiesz. I to niestety jest prawda.
Tak, i to może być w danym momencie...
Ja poczuję gniew. To właśnie. Jest zupełnie inny gniew niż wtedy, kiedy mi powiesz, Sławek, jesteś niepunktualny.
Tak, i teraz Sławku, ja ci mogę powiedzieć, że jesteś gadatliwy. I mogę powiedzieć to w sposób uprzejmy, miły, w duchu łagodności, a mogę ci tą prawdę wykrzyczeć w gębę.
Zamknij się.
Tak? Mogę ci to wykrzyczeć w gębę.
Po prostu, nie?
I teraz twoja reakcja naprawdę może być różna. Możesz powiedzieć, o dziękuję, że wskazałeś mi na mój problem, postaram się nad tym popracować, a możesz się wkurzyć, stanąć okoniem i zagniewać, tak?
Tak.
Ale to jest reakcja na coś
czyli,
prawdziwego.
I tutaj zachęcasz jakby naszych słuchaczy do tego, żeby też oni starali się nie wywoływać gniewu innych, nie pobudzać innych do gniewu, tak? Nawet rodzice, nie pobudzajcie dzieci waszych do gniewu.
Tak, mamy
mówi
taki
Pismo
fragment.
Święte. O czym ono mówi? Ty jesteś rodzicem?
Tak, masz jestem rodzicem.
Dzieci? Pobudzasz dzieci do gniewu?
No niestety zdarza mi się, że
na
czasami...
Na czym to polega takie pobudzanie dziecka do gniewu, powiedz mi?
Głupio z nich żartuję, przedrzeźniam ich. Czasami, kiedy oglądają film, ja lubię, czy tam bajkę oglądają, ja czasami lubię sobie przejść, zasłonić im telewizor i na przykład jakieś głupie miny robić, przedrzeźniać ich. Mi się wydaje to zabawne, a te dzieci się po prostu denerwują. Tak?
Dla nich to jest poważna sprawa.
A dla nich to jest poważna sprawa, bo bajka, tak? A mi się wydaje to zabawne.
No tak.
I wtedy żona mnie upomina właśnie, nie rozgoryczaj, nie rozdrażniaj swoich dzieci. Bardzo często jest, moje dzieci są rozgoryczone, kiedy no, obiecuję, że pójdziemy do parku pobawić się, a ja dostaję telefon na przykład, że muszę się zjawić do urzędu i wtedy mówię, dzieci niestety, tato musi teraz iść sprawy kościelne
załatwić. Mają rację,
załatwić.
Że się gniewają?
Tak, oczywiście. I gniew
no właśnie,
jest
bo to jest bardzo ciekawe, żeby to powiedzieć, prawda? Mają rację. Mogą? Mają prawo do swoich uczuć?
Mają prawo do swoich uczuć.
Mają prawo czuć gniew?
Mają prawo. I gdyby je tłumiły, to po prostu byłyby nieuczciwe.
Czyli szkodziłyby sobie samemu,
dokładnie.
Tak?
Gniew jest, tak jak powiedziałem, objawem emocji i po prostu to musi czasami znaleźć ujście. I uważam, że dobrze, że te dzieci w taki sposób to wyrażają, bo pokazują, co jest dla nich ważne.
Czyli krzywdzeniem dzieci nazwiesz sytuację, kiedy rodzic zabrania uczuć takie jak gniew, złość i tak dalej?
Oczywiście, ja uważam, że emocje musimy
Bóg dał człowiekowi emocje. I to co je dał?
I to jest patologia, kiedy mówimy, prosty przykład, mówimy bardzo często dzieciom,
masz
że mężczyźni
no,
nie płaczą.
Nie płaczą.
Tak? Ojciec uczy swojego syna i mówi, mężczyźni nie płaczą.
Twardzi mają być.
Tak? Widzimy, że Bóg płakał, Jezus płakał, że to, żeby być prawdziwym mężczyzną, nie musimy być twardzi, bo to wcale to jest jakieś wypaczenie. Tak? I jest mnóstwo takich przykładów, mógłbym mnożyć, gdzie uczymy niezdrowych, niewłaściwych
mężczyzna
emocji.
Prawdziwy, to
uczuć.
Się mój drogi nie zegnie. On no, się złamie.
No właśnie, tak? I potem mamy patologicznie wychowane dzieci, które siedzą i nie potrafią okazać ani negatywnych, ani pozytywnych uczuć.
Mhm. Ja tak celowo prowokuję do tych kilku pytań tutaj, odpowiedzi na tych kilka pytań, dlatego że interesuję się psychologią. Dużo książek przeczytałem na ten temat i muszę niestety, czy stety powiedzieć, że nauka świecka potwierdza to, co mówisz. Teraz tak, czy należy przebaczać, jeśli ktoś zawinił, a potem mnie prosi o to, żebym mu przebaczył? Ile razy powinienem przebaczyć takiej osobie?
No Słowo Boże zachęca nas bardzo jasno do tego, abyśmy mieli postawę przebaczenia w przypadku, kiedy ktoś o nie prosi. No, czy mamy jakąś
liczbę? No ta ciocia dzisiaj właśnie dzwoni, nie, bo to jest tak, ja jej zdjęcia wrzuciłem do skrzynki, dzwoni, nie odebrała. Drugi raz dzwoni, ona mówi, dziecko drogie. To wejdź na górę. Ja mówię, nie ciociu, jadę, teraz mam sprawy na mieście. Ale ty się na mnie nie gniewasz. Ja mówię, nie ciociu, to już mi minęło. Mówię, że byłem zły, strasznie na ciebie, bo powiedziałem, że jestem niepunktualny. Tylko o to. A tak w ogóle to już mi zapomniane już, że tak powiem, historia, nie? To wpadnij kiedyś. No właśnie, ale ona mówi, no to na zasadzie mam nadzieję, mi wybaczyłeś, że to tak wyszło niezgrabnie, nie? No i właśnie, powinienem jej wybaczyć, jak mnie prosi?
Tak, oczywiście. Ciocia,
nie?
Uważam, że powinieneś przebaczyć, ponieważ nieprzebaczenie na ironię największą szkodę wyrządza osobie, która nosi urazę w swoim sercu. Bardzo prosty przykład, choćby ten twój. ty mógłbyś być zagniewany bardzo mocno, nosić urazy do swojej cioci, ona po prostu wyspała się, rano wstała w dobrym humorze i zapomniała o całej sytuacji. Ona może być nieświadoma tego, że ty nosisz w swoim sercu gniew, jesteś na nią zły i ten gniew powoduje w tobie ból głowy, ból żołądka, nie wiem, palpitacje serca.
Świetnie, że tak? O tym
jakieś,
mówisz.
Jakieś fizyczne objawy.
Bo te wszystkie rzeczy związane z naszym psychę mogą powodować kłopoty związane z naszym soma. A zatem uczucia pielęgnowane złości, gniewu, tak? To nie są takie uczucia, my tu sobie tak rozmawiamy, bo nie mamy co robić wieczorem. Ale te wszystkie uczucia mogą prowadzić do chorób, tak?
Oczywiście, no medycyna bardzo jasno stwierdza, że uzależnienia psychiczne wpływają bardzo mocno na nasze symptomy cielesne, tak? Depresja.
Bóle głowy, depresje, co jeszcze? Bóle żołądka.
Bóle tak? mięśni, bóle stawów. To jest wynik przede wszystkim stresu, gniewu, złości, niepewności. To się objawia potem w bardzo konkretny sposób.
Dolegliwości psychosomatyczne.
Tak jest, wrzody żołądka. To jest chyba najczęstsza przyczyna będąca wynikiem gniewu, złości i frustracji.
Mhm, jasne. I teraz tak, na koniec naszej rozmowy, to rola pastora, czy też duchownego w konfliktach między braćmi w zborze. Czy pastor jest jednomyślny ze wszystkimi zborownikami? Jak powinien zachować się duszpasterz, gdy zbór dzieli się na pół? No ja znam taki zbór, że tam jest na pół podzielony. Mhm. Jest jakaś rodzina X i rodzina Y i się na pół podzielili.
Przede wszystkim zbór jest zborem pańskim, którego głową jest Jezus Chrystus, a pastor czy przewodniczący zboru jest jakby osobą, która jest wyznaczona do tego, aby troszczyć się o jedność w Kościele. Więc jeśli dochodzi do rozłamu, do podziału, to znaczy, że lider, pastor, no, nie wypełnił swojego zadania należycie. Błędem jest, kiedy pozwalamy problemom tak urosnąć, że aż dochodzi do rozłamów i podziałów. Uważam, że jako liderzy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby problem zgasić w jak najmniejszym płomieniu, a nie poczekać, aż on się rozpali na cały Kościół. Lepiej jest go stłumić, kiedy to jest mały płomień, niż wielki. I rolą pastora w takich zatargach jest mediacja, tak? Mediacja, staranie się dążyć do zgody, do pojednania. Jeśli nie, to wtedy trzeba jedną ze stron, która no nie chce dążyć do pokoju i przebaczenia, usunąć z kościoła, nie bać się tego, bo odrobina kwasu może zakwasić cały zaczyn, odrobina goryczy, plotkarstwa, nieprzebaczenia może zarazić innych ludzi i to będzie z niekorzyścią dla całej społeczności.
A co to znaczy, że ktoś ma być dla mnie jak poganin i celnik? No, czy ja już mam mu dzień dobry nie mówić na ulicy?
Nie, ja tak tego nie rozumiem.
Ale słuchaj, jest u was, dajmy na to, w zborze Bethesda taki Sławek Szczepaniec. Ja tu źle o sobie mówię w tej chwili. Taki pieniacz, wiesz, dużo szkody robi. W jaki sposób wygląda ten impeachment?
No przede wszystkim, jeśli wyrządzałbyś szkodę naszemu zborowi, czy to przez plotkę, czy przez obgadywanie, czy przez złą postawę, jako pastor starałbym się z tobą porozmawiać, przyjść do ciebie i z tobą porozmawiać. Zachęcając Ciebie do zmiany postawy, do podążania za przywództwem, do podążania za wizją i celami zboru, które mamy omówione.
Omówiliśmy je, tak, w ostatniej rozmowie, więc do dyspozycji słuchaczy.
Więc skoro chcesz być członkiem zboru, niemożliwą jest rzeczą, żebyś
bruździł tak, przeciwko temu zborowi, tak?
Ponieważ jesteś członkiem, a więc jesteś częścią tej duchowej rodziny, bo ja tak rozumiem Kościół, jesteś częścią tej duchowej rodziny, a jak to się mówi, zły ptak, który własne gniazdo kala. Tak, więc ja bym się starał przyjść do ciebie, z tobą porozmawiać. Jeśli byś nie chciał zmienić swojego stanowiska, prawdopodobnie poprosiłbym cię na spotkanie Rady Starszych lub z jednym z braci starszych wybrałbym się do ciebie, aby z tobą porozmawiać. Natomiast jeśli dalej byś trwał w swoim uporze i nie chciał tego zmienić, zostałbyś wykluczony z naszego zboru, jako osoba, która nie poddaje się Słowu Bożemu, a więc trwasz w swoim grzechu i jesteś grzesznikiem. I w taki sposób rozumiem postawę celnika i poganina, czyli osoby, która odchodzi od Boga, jest osobą nieposłuszną i nieżyjącą w zgodzie z zasadami Bożymi, które wyrażasz właśnie w swojej postawie niezgodności ze Słowem Bożym, nieakceptacji Słowa Bożego i braku chęci do poprawy, do zmiany swojego życia.
I takie sytuacje się zdarzały?
Tak, zdarzyło się niestety wielokrotnie i w taki sposób musieliśmy postąpić z niektórymi osobami. miejmy nadzieję, że ku ich upamiętaniu, ponieważ Słowo Boże pokazuje nam, że czasami stosując dyscyplinę zborową, wyłączając osoby z Kościoła, możemy zwrócić ich uwagę ku Panu Bogu i być może kiedyś się upamiętają i będą zbawieni.
No widzisz, bo tu takie tematy elektryczne, ja jestem tak trochę elektrykiem, wyłączanie, to chrześcijanie nie lubią tych tematów elektrycznych, zauważyłem.
No możemy powiedzieć wykluczenie, ekskomunika.
No, ale ja sobie tutaj ironizuję w pewien sposób oczywiście. Natomiast teraz tak, Sławek Szczepaniec się opamiętał po 5 latach. Bracia, zgrzeszyłem. Przyszedł do brata na chwałę, mówi, masz rację, mieliście rację, że żeście mnie wyłączyli, ale chciałbym do was wrócić. Dacie mi szansę?
Tak, oczywiście. Staramy się przyjąć przebaczenie. Jeśli twoje przebaczenie było szczere, upamiętałeś się, przyszedłeś, przeprosiłeś, w naszym zborze dostałbyś okres próbny, mógłbyś uczęszczać na wszystkie nabożeństwa, znaczy nawet byś był zachęcony do tego, żeby uczęszczać.
A prawa członka?
Prawa członka byłyby po jakimś czasie, po okresie próbnym.
Rozumiem.
U nas trwa to od 3, minimum 3 miesiące musiałbyś być na takim okresie próbnym, aby no, sprawdzić twoją uczciwość i szczerość, no i aby po prostu pokazać też tobie, że no, chcesz naprawdę być, a nie to nie jest tylko chwilowa, emocjonalna jakaś decyzja.
Rozumiem. Chciałbym bardzo podziękować za to, że pomogłeś mi zrozumieć te rzeczy związane z gniewem, z kłótnią, ze sporami, które zdarzają się jednak w środowiskach chrześcijańskich. Czy gdyby ktoś z naszych słuchaczy miał jakieś pytanie, może do ciebie napisać, na przykład zadać pytanie? Mailowo czy osobiście może tu przyjść?
No tak, zapraszam, jeśli ktoś jest chętny, aby porozmawiać o tych tematach.
W świetle Słowa Bożego, bo o to mi chodzi, prawda?
Bożego,
czasem tak. Nawet łatwiej zwrócić się do osoby obcej, niż do kogoś blisko siebie, prawda? No bo taki drugi człowiek jest wtedy anonimowy jakby, może bardziej doradzić bezstronnie.
No tak, zdarza się, że często ludzie z innych zborów dzwonią, pytając, czy spotykają się ze mną, aby porozmawiać. No bo nie ukrywajmy, no łatwiej otworzyć się przed osobą, która nas nie zna, niż przed tymi, którzy nas znają i mogą nas źle ocenić, czy jakby...
Którzy znają nasze wady, że Sławek Szczepaniec to. Ja już tutaj zakończę szybko, żeby nie mówić co, bo naprawdę wad ma dużo. No, dziękuję pastorowi tak Mariuszowi Nachmanowi za to, że poświęcił czas dla mnie, dla naszych słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania rozmów, które nagraliśmy na inne interesujące tematy.
Dziękuję bardzo. Życzę udanego słuchania.